5 osób nie żyje, a co najmniej 37 zostało rannych. To najnowszy bilans po nawałnicach, które przeszły przez Polskę minionej nocy. Wśród poszkodowanych są m.in. uczestnicy obozu harcerskiego w Suszku w województwie pomorskim. W wyniku nawałnicy, jaka przeszła nad obozem, zginęły 2 nastolatki, a 37 osób jest rannych. Udzielono im pomocy medycznej w 9 szpitalach. Premier Beata Szydło oraz szef MSWiA Mariusz Błaszczak odebrali meldunki od komendantów wojewódzkich Państwowych Straży Pożarnych z województw, które najbardziej ucierpiały w czasie nawałnic. Prezes Rady Ministrów wzięła udział w posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku. Premier na konferencji transmitowanej w TVP Info złożyła kondolencje rodzinom ofiar, które zginęły podczas nawałnic. Zapowiedziała też pomoc finansową dla poszkodowanych.
Kolejny krok, który będzie podejmowany przez rząd, to jest oczywiście pomoc finansowa dla tych, którzy zostali poszkodowani, którzy ucierpieli. To jest pomoc finansowa dla samorządów, no ale to będziemy w tej chwili realizować po oszacowaniu szkód, po zgłoszeniu się takich zapotrzebowań. Wojewodowie już pracują, służby wojewodów już pracują. Jest w tej chwili przygotowywane takie zapotrzebowanie. My jesteśmy gotowi na to, żeby takiej pomocy udzielać. Minister finansów został przeze mnie zobowiązany do tego, żeby w miarę spływania zapotrzebowania na środki finansowe te środki były maksymalnie szybko, bez zbędnej zwłoki uruchamiane.
Okoliczności tragedii na obozie w Suszku zostaną zbadane i będą wyciągnięte wnioski. Te działania już podjęła prokuratura, powiedział z kolei szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Minister zapewnił, że służby są przygotowane do niesienia pomocy. Podziękował też im za ofiarność i zaangażowanie podczas akcji ratunkowej. Poinformował, że Straż Pożarna skontroluje ponadto podobne obozy w całej Polsce.
Każdy obóz, taki obóz jest zarejestrowany w Kuratorium Oświata, więc sprawdzimy, kierując się tymi informacjami, co się dzieje w każdym z miejsc. Rozmawiając z panem komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej, poszczególni komendanci powiatowi niezwłocznie wyjadą w miejsca, w których są zorganizowane te obozy, żeby sprawdzić przygotowanie i żeby być gotowym w sytuacji, która wymagałaby interwencji ze strony Straży Pożarnej.
Szef MSWiA rozmawiał także z ministrem energii na temat skutków nawałnic i, jak podkreślił, firmy energetyczne przystąpiły już do usuwania awarii. Tymczasem po zdarzeniach w Suszku szef Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Grzegorz Nowik zarządził miesięczną żałobę we wszystkich jednostkach ZHR. Dziś weszła w życie nowela o ustroju sądów powszechnych. Przepisy zmieniają zasady powoływania i odwoływania prezesów sądów. Wprowadzają też m.in. zasady losowego przydzielania spraw sędziom i zasadę niezmienności składu orzekającego. Nowela stanowi część zapowiadanej przez Prawo i Sprawiedliwość szerokiej reformy wymiaru sprawiedliwości. Jest jedną z 3 ustaw przyjętych przez parlament i jedyną, którą zdecydował się podpisać prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda. Najwyższy przedstawiciel państwa polskiego zawetował ustawę o Sądzie Najwyższym i KRS. Jednocześnie prezydent zobowiązał się przedstawić własne projekty. Jak ocenia Piotr Gaglik, prawnik, wprowadzona ustawa o ustroju sądów uporządkuje m.in. sprawy związane z dyscypliną pracy sędziów. Daje także szansę na zmniejszenie kolejek w sądach.
Jeśli chodzi o obywatela, to na pewno poprzez zdyscyplinowanie pracy sądów, lekkie odbiurokratyzowanie, wiele by jeszcze można w tym zakresie zrobić, doprowadzi do zmniejszenia kolejek w sądach. Po pewnym czasie, w wyniku większych kwalifikacji sędziów, w wyniku doboru lepszej kadry, bardziej sprawnej, może ten efekt być wywołany, ale to nie nastąpi od razu, to nie nastąpi za pół roku. Natomiast pewne rzeczy będą zauważone od razu, jeśli chodzi o dyscyplinę sędziów i odbiurokratyzowanie od spraw czysto administracyjnych, zarządzania sądami.
Projekt krytykowały m.in. totalna opozycja oraz Krajowa Rada Sądownictwa. Podnoszono, że reforma podporządkuje sądy ministrowi sprawiedliwości. Po opublikowaniu ustawy o ustroju sądów powszechnych Komisja Europejska wszczęła postępowanie wobec Polski o naruszenie unijnych przepisów. Nie poddamy się i wyjaśnimy wszystkie decyzje reprywatyzacyjne budzące wątpliwości, powiedział w rozmowie z naszą redakcją mecenas Sebastian Kaleta, członek Komisji Weryfikacyjnej do spraw warszawskiej reprywatyzacji. Pod koniec sierpnia komisja zajmie się kolejnymi nieruchomościami poddanymi tzw. dzikiej reprywatyzacji.
Po krótkiej przerwie w pracach na pierwszy ogień pójdą nieruchomości przy ulicy Marszałkowskiej 43 i Poznańskiej 14. Inaczej niż w przypadku dotychczasowych rozpraw, teraz komisja zajmie się sprawami, w których poszkodowani zostali lokatorzy. Na skutek prowadzonej w Warszawie od 2008 roku przy przyzwoleniu władz Warszawy dzikiej reprywatyzacji wiele osób straciło dach nad głową. Prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz twierdzi, że o nieprawidłowościach nie wiedziała i mimo kilkukrotnego wezwania przed komisją odmawia składania zeznań. Grzywnę nałożoną za niestawiennictwo chce zapłacić z pieniędzy podatników. Mecenas Sebastian Kaleta akcentuje: choć ratusz wyraźnie utrudnia pracę komisji, nie mamy zamiaru rezygnować z przywracania sprawiedliwości.
Komisja przygotowuje kolejne adresy, którymi będzie się zajmować. Pod koniec sierpnia ruszamy z rozprawami w sprawach Marszałkowskiej 43 i Poznańskiej 14. Sprawy te będą o tyle interesujące, ponieważ w tych przypadkach będziemy już analizować kwestię poszkodowanych lokatorów, co jest jedną z kluczowych kwestii, jeśli nie najważniejszą przy procesie dzikiej reprywatyzacji. I obecnie zarówno komisja, jak i departament spokojnie przygotowują te sprawy. Komisja analizuje szereg dokumentów, by przygotować prawidłowo te rozprawy, więc pod koniec sierpnia można się spodziewać kolejnych nowych informacji w sprawie reprywatyzacji.
Szef Komisji Weryfikacyjnej, wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki wskazał, że do tej pory dzięki pracom zespołu do mienia publicznego wróciły nieruchomości warte 350 milionów złotych. Teraz przed komisją zadanie jeszcze trudniejsze, bo na szali leży życie konkretnych osób poszkodowanych przez złodziejską reprywatyzację. Z Warszawy mówiła Zuzanna Dąbrowska.
Podatek od handlu detalicznego zostanie zawieszony do 1 stycznia 2019 roku. Zakłada to projekt nowelizacji ustawy o tym podatku, który zamieszczono na stronie Rządowego Centrum Legislacji. W konsekwencji tej zmiany w przyszłym roku do budżetu państwa nie wpłynie spodziewane ponad 1,5 miliarda złotych. Przepisy o podatku od sprzedaży detalicznej weszły w życie 1 września 2016 roku. Powodem ich dalszego zawieszenia jest nakaz wydany przez Komisję Europejską. Poseł Adam Abramowicz podkreśla, że obecnie konieczne jest poprawienie ustawy tak, by duże sieci handlowe również zaczęły płacić podatki w Polsce.
Należałoby to poprawić, zmniejszyć progresję, bo o to głównie chodziło Unii Europejskiej, i postawić na te dyrektywy unijne, które mówią o tym, że każde państwo ma prawo wyrównywać szanse małych i średnich w zderzeniu z dużymi. Należałoby poprawioną ustawę ponownie uchwalić. Nie możemy tego tak zostawić zupełnie bez żadnych działań, bo dzisiaj dalej duże sieci handlowe w Polsce podatków nie płacą i nie może być tak, że budżet utrzymują małe i średnie firmy, no głównie firmy polskie, rodzinne, a te duże korporacje, korzystając z naszych dróg, z naszych szkół, wykształconych pracowników, ochrony policji i wojska, unikają płacenia tego podatku przez optymalizację.
Postępowanie wyjaśniające w sprawie podatku od handlu detalicznego Komisja Europejska wszczęła 19 września 2016 roku. Wskazywała, że progresywne stawki uzależnione od przychodów dadzą mniejszym przedsiębiorstwom przewagę nad większymi. Bruksela nakazała też zawieszenie podatku do czasu zakończenia jego analizy. W konsekwencji resort finansów zaniechał poboru podatku. Decyzję Komisji Europejskiej zaskarżono jednak do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pod koniec czerwca bieżącego roku Bruksela uznała, że polski podatek od sprzedaży detalicznej narusza unijne zasady pomocy państwa. A daninę od hipermarketów Prawo i Sprawiedliwość zapowiadało w kampanii wyborczej. Miała ona dotyczyć przede wszystkim zagranicznych sieci handlowych. W przyszłym tygodniu do Sejmu trafi obywatelska inicjatywa ustawodawcza Zatrzymaj aborcję. Projekt zabrania zabijania dzieci, u których występuje podejrzenie, że urodzą się niepełnosprawne i chore, to inicjatywa Fundacji Życie i Rodzina. Chodzi o tak zwaną przesłankę eugeniczną. Na jej podstawie dokonuje się 95% aborcji w Polsce. Dzięki nowym przepisom w ciągu roku może być uratowane nawet 1000 dzieci. Obecnie prawo w Polsce dopuszcza tak zwaną aborcję w 3 przypadkach, gdy według medyków ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety, gdy kobieta została zgwałcona, bądź gdy lekarze uznają, że dziecko jest chore. Obrońcy życia już kilkakrotnie chcieli wprowadzić całkowitą ochronę życia nienarodzonych, jednak bezskutecznie. Kaja Godek, prezes Fundacji Życie i Rodzina, podkreśla, że przygotowany projekt jest realny i możliwy do przyjęcia. Podkreśla, że ten wyjątek aborcyjny jest niezwykle brutalny.
To są aborcje najbardziej okrutne, bo to są aborcje wykonywane w Polsce późno, około 5-6 miesiąca. To są duże, wykształcone dzieci, czujące ból. To są aborcje, z których te dzieci często przeżywają i umierają już na zewnątrz, umierają godzinami albo nawet tygodniami, jak to miało miejsce we Wrocławiu w 2014 roku. I to jest taki bardzo brutalny wyjątek aborcyjny. Sama brutalność tej procedury już wskazuje na to, że to jest rzecz absolutnie szczególna i do szybkiej likwidacji.
Jeśli rejestracja wniosku przebiegnie pomyślnie, we wrześniu rozpocznie się zbiórka podpisów. By trafił pod obrady Sejmu, konieczne jest zebranie 100 tysięcy podpisów. Inicjatywę poparła Europejska Federacja dla Życia i Godności Człowieka, skupiająca 39 organizacji pro-life w prawie 20 krajów Europy. Eksperci IPN wezmą udział w poszukiwaniach grobów żołnierzy 1. Brygady Legionów Piłsudskiego na Ukrainie. Specjaliści z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN od dziś będą uczestniczyć w pracach w Kostiuchniówce na Wołyniu. W lipcu 1916 roku doszło tam do największej bitwy polskich żołnierzy w czasie I wojny światowej. Badania w tamtym regionie organizuje jedna z ukraińskich firm archeologicznych wspólnie z harcerzami z Chorągwi Łódzkiej ZHP. Zaprosiła ona polskich ekspertów do wspólnych prac. Zdaniem IPN-u zgoda na badania udzielona przez ukraińskie Ministerstwo Kultury jest pozytywnym sygnałem do dalszego prowadzenia dialogu historycznego z Ukrainą. Dr Dariusz Kucharski, historyk, podkreślił, że strona ukraińska podchodzi do badań dotyczących I wojny światowej inaczej niż do kwestii prac dotyczących na przykład rzezi wołyńskiej.
Ja się cieszę osobiście, że możemy prowadzić jako Polacy badania na Ukrainie związane z legionistami. Natomiast nie krzyczałbym radośnie, że jest tak doskonała sytuacja w latach polsko-ukraińskich. Musimy mieć świadomość tego, że nadal walka w ramach polityki historycznej ze strony ukraińskiej bardzo mocno trwa. Oni nadal próbują budować swoją świadomość na bazie właśnie relacji nacjonalistycznych. I to jest tutaj kluczowe w tym wszystkim. I strona Polska musi, mówiąc, że jest poprawa, musi powiedzieć wyraźnie, wyartykułować, ale nie taka, jaką państwo polskie oczekuje.
Prace poszukiwawcze na Ukrainie, między innymi polskich ofiar z okresu II wojny światowej, prowadzone przez specjalistów IPN-u, zostały wstrzymane przez stronę ukraińską pod koniec kwietnia bieżącego roku. Powodem był demontaż pomnika UPA w Chruszowicach na Podkarpaciu. Od tego czasu trwają rozmowy pomiędzy Polską i Ukrainą w sprawie zezwolenia na dalsze badania. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotny deszcz. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 20 do 23 stopni. Na wybrzeżu, w rejonach podgórskich i na krańcach południowo-wschodnich od 18 do 20 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu dość silny i porywisty zachodni i północno-zachodni. A ciśnienie jutro w południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale. Były to wiadomości w Radiu Maryja.